na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
W wielu domach szykowane są właśnie koszyki Wielkanocy, a my jak zawsze o tej porze witamy Państwa serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji o regionie i z regionu. Dzień dobry mówię Państwu.
Małgorzata Furga
i Zdzisław Tararako. A o czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
Zaczniemy od wizyty w Wysokiej Gryfińskiej, gdzie Zdzisław Tararako odwiedził rolnika, który zmaga się z problemami wynikającymi z bytowania na jego polach dużej ilości zwierzyny, dzikiej zwierzyny. Poza tym poinformujemy mieszkańców wsi o możliwościach pozyskania pieniędzy na lokalne przedsięwzięcia. Zdamy relację ze spotkania Rady Społecznej działającej przy szczecińskim oddziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Spotkanie poświęcone było kryteriom określającym zasady związane z organizacją przetargów dotyczących dzierżawy ziemi. Jak zawsze w wydarzeniach tygodnia nasi eksperci skomentują to, co ważne nie tylko dla mieszkańców wsi. My już wiemy, ile wydaliśmy na organizację tegorocznych świąt, ale czy wszystko zdrożało w ostatnim czasie? O tym między innymi w komentarzach.
Na zakończenie audycji rozmowy o zwyczajach świątecznych, jarmarkach, spotkaniach na ludowo, oczywiście w kwadrancie kultury. A już teraz najważniejsze informacje mijającego tygodnia. Rozpoczynamy od wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. To główny temat Europejskiego Forum Rolniczego, które przez ostatnie dni odbywało się w Jesionce pod Rzeszowem. Polska liczy na wyrównanie dopłat bezpośrednich dla wszystkich krajów członkowskich po 2020 roku. Taki wniosek postawił polski minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, który spotkał się z Filem Hoganem, unijnym komisarzem do spraw rolnictwa. Wyrównania dopłat bezpośrednich oczekuje nie tylko Polska, ale też część krajów naszego regionu. Litwa, Łotwa, Estonia. Poparcie mamy także u Węgrów. Równe warunki konkurencji to jeden z priorytetów, do których Polska będzie jeszcze przekonywać kraje Zachodu.
Inspektorzy weterynarii odwiedzą gospodarstwa zajmujące się hodowlą trzody chlewnej już w kwietniu. Rolnik będzie musiał prowadzić rejestry świń, rejestry wjazdu samochodów i osób wchodzących do chlewni. Główny lekarz weterynarii opublikował wykaz wzorów dokumentów, które właściciel chlewni powinien pobrać i na bieżąco wypełniać.
Dodajmy jeszcze, że w tym roku rozpocznie się budowa zapory wzdłuż wschodniej granicy Polski, mająca zabezpieczyć nasze tereny przed migracją dzików. Będzie ona miała długość około 1200 km. To na początek będzie to ogrodzenie z siatki wysokości 2 metrów. Koszt około 350 milionów złotych.
Najprawdopodobniej nowelizacja prawa łowieckiego zacznie obowiązywać od kwietnia. Zdaniem specjalistów ta ustawa nie rozwiąże problemów zarówno rolników, jak i myśliwych, chociażby dlatego, że nie są pewne wypłaty odszkodowań. Jeśli nie ma gwarancji państwa tych odszkodowań, tylko mówi się, że koła łowieckie będą wypłacały, to może okazać się, że ani koła, ani Polski Związek Łowiecki nie wypłaci tych pieniędzy.
30 marca rozpoczął się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z przetwórstwem. Pomoc może być przyznana podmiotom realizującym inwestycje w sektorach przetwórstwa mleka, mięsa, owoców i warzyw, a także zbóż, ziemniaków, jaj oraz miodu. Liczną grupę potencjalnie zainteresowanych mogą stanowić podmioty prowadzące handel hurtowy owocami i zbożem. To były, proszę Państwa, najważniejsze informacje tygodnia.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Zaczniemy od wizyty Wysokiej Gryfińskiej. Okoliczne lasy obfitują w dziką zwierzynę, która zbyt często zagląda na pola rolników. O szkodach łowieckich i o wiośnie rozmawia Zdzisław Tararako.
Dzień dobry, panie Edwardzie. Troszeczkę mina skwaszona, bo jak słyszę, komu jak komu, ale myśliwemu sarny i jelenie zjadły rzepak.
Dzień dobry, panie dyrektorze. Tak, minę mam trochę nie tak, bo dzisiaj pojechałem na pole. Jest praktycznie w 100% zjedzona przez jelenie i sarny. No ale to nic dziwnego. To w tym rejonie Puszczy Bukowej jest tak dużo zwierzyny. Co roku są straty i teraz wiosno i potem w czasie wegetacji. No ale takie życie rolnika, myślę, że koło jakieś tam pokryje przynajmniej w części te straty.
No bo trzeba zgłosić.
Zgłaszać, a na dzisiaj jeszcze według starych przepisów zgłasza się do koła łowieckiego. Wszystko na razie jest tak, jak było dotychczas. Koło wycenia, nowa ustawa, jeszcze prawo łowieckie nie weszło w życie. Myślę, że ono wejdzie i będzie korzystne dla rolników, bo to, co się dyskutuje, to ono jest tak nieszczególnie korzystne dla nas.
No a pozostałe zboża nie były tak smaczne?
Panie doktorze, pozostałe zboża raczej nie smakują zwierzynie na teraz. Tam może trochę żyto, ale to żyto przygryzione to nie ma takiego wielkiego problemu. Nawet i pszenicę czy jęczmień, jak trochę przygryzie zwierzyna, to gorzej jest z rzepakiem, bo
to serduszka,
rzepak się nie krzewi tak jak zboża. Zboża jak są przygryzione, to one nawet intensywniej się wtedy krzewią. Nie ma to w tej fazie, nie ma to takiego wielkiego znaczenia te szkody.
To co, przesiać trzeba będzie takie pole?
No na pewno. Przesiać i to przesiać już nie rzepakiem, tylko no zbożem, ewentualnie łubinem czy czymś tam, to w zależności jakie środki chemiczne się zastosowało na chwasty jesienią.
No nareszcie wiosna przyszła.
Kalendarzowa, chciał pan powiedzieć, bo ona jest na razie kalendarzowa wiosna.
Musimy poczekać.
Panie redaktorze, na dzisiaj jeszcze w pole w moim rejonie absolutnie nie można wejść z żadną uprawą. Ziemia jeszcze nie rozmarzła. No widzimy, pogoda jest taka, jak jest, jest to w granicach zera, może troszkę powyżej zera. Jeszcze trzeba poczekać przynajmniej do środy, żeby można było w ogóle w pole wejść.
Wielka Sobota, no to już właściwie po wszystkich porządkach, to pan jest tradycjonalista, pochodzi pan z pięknego, wspaniałego regionu, gdzie o te tradycje dbano i przestrzegano i o ile wiem, pan je kultywuje.
Tak, panie rektorze, my jako rolnicy w tym roku mamy dużo czasu na przygotowanie się do świąt i to, co pan powiedział, tak, pochodzę z rejonu, gdzie tradycje świąt wielkanocnych są kontynuowane, ja również ze swoją rodziną to robię, święconka i te dwa dni, ta niedziela wielkanocna i potem lany poniedziałek. Tak jak tradycja mówi, tak mnie rodzice wychowali, ja tak wychowam swoje dzieci i wnuczki również tak samo. Jest, tak jak mówię, czasu mamy, dlatego że myśmy byli przygotowani już na wiosnę, bo to wyglądało na to, że ta wiosna w tym roku będzie wcześniej, że ona będzie pod koniec lutego, a może na początku marca, to się okazuje, że mamy koniec trzeciej dekady marca i wiosny nie ma. Co prawda, rozmawiałem z kolegami tam z południa Polski, z Polszczyzny, tam już niektórzy rolnicy wjechali na pole, zaczęli siać już pszenicą, jarą i jęczmień.
Pan kiedy? No po świętach dopiero.
Ja myślę, że w ogóle połowę. Jeśli wjadę, to wjadę może gdzieś w połowie. Jeśli się pogoda utrzyma, no to po świętach już będzie trzeba kończyć się w zbóż i zaczynać uprawiać pod buraki, siać buraki.
No to panie Edwardzie, życzę spokojnych i ciepłych świąt oraz lanego poniedziałku.
Dziękuję bardzo, ja też życzę panu i wszystkim rolnikom, żeby pogoda się poprawiła i polityka rolna, żeby się zmieniła po świętach, żebyśmy dopłaty, żeby te dopłaty były w terminie, no i przede wszystkim dobrze by było, żebyśmy mieli przyzwoitą pogodę.
Pogoda będzie przyzwoita, to i przyzwoite będą plony.
Tak.
Kłaniam się. Gościem naszego spotkania był Edward Szczepanik z Wysokiej Gryfińskiej. Życzymy spokojnych i wesołych świąt.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Społeczność wiejska potrzebuje pieniędzy na różne przedsięwzięcia, dlatego tej rozmowy warto posłuchać. Zdzisław Tararako rozmawia z Jarosławem Rzepą, wicemarszałkiem województwa.
Postanowiliśmy stworzyć granty sołeckie, które tak naprawdę mają umożliwić sołtysom realizację pewnych przedsięwzięć na swoim terenie, a które by zaspokajały przede wszystkim lokalne społeczności.
Czyli finanse.
Finanse, a z drugiej strony by integrowały przy tych pracach właśnie tych ludzi, bo w wiosce trzeba robić różne rzeczy, od sprzątania do tych takich bardzo spektakularnych właśnie inwestycyjnych rzeczy.
No trzeba najpierw mieć trochę pieniędzy swojego wkładu.
Nie. I tutaj nie trzeba mieć, bo te pieniądze na wkład własny mogą wspierać tę inicjatywę, ale nie są wyznacznikiem tego, że ktoś dostanie pieniądze lub nie. Dlatego granty sołeckie w ubiegłym roku mieliśmy 650 tysięcy. Przy ogromnym zainteresowaniu, bo praktycznie co trzeci sołtys złożył nam wniosek. W tym roku już dołożyliśmy 3 razy tyle. Mamy 1,8 mln tysięcy. W tej chwili jestem już po zamknięciu naboru. Mam 561 zgłoszeń. Teoretycznie szanse są o wiele większe, bo co trzeci sołtys te środki dostanie. Czyli co trzecie sołectwo będzie robiło czy to będzie jakaś wiata, czy to będzie boisko, czy to będzie park, czy to będzie siłownia zewnętrzna, oni będą za te pieniądze mogli to otoczenie zmieniać.
To może korzystać z tych funduszy sołeckich, bo jak pan powiedział, to jest zaledwie 1/3, no czyli mamy 1500 sołec.
Trochę więcej, natomiast uważam, że to jest niesamowita zmiana rok do roku. Jeżeli 33% sołtysów, ci, którzy złożyli, dostanie, a wtedy było to około nawet niecałe 8, to mamy ogromny postęp. Niech żałują ci, którzy w ubiegłym roku składali, a w tym roku nie chcieli składać, bo wydawało im się, że jak nie dostał w ubiegłym roku, to w tym roku nie dostanie, a ci, którzy są konsekwentni, mają znacznie większe szanse. Ale przede wszystkim chodzi o ten efekt, tą integrację, i tą możliwość, że sołtys wreszcie może pozyskać jakieś środki na coś, co wieś potrzebuje, gdzie ten jego podpis na tej umowie jest najważniejszy. Spotykam się z sołtysami, oni się bardzo interesują, gdzie te sołectwa, gdzie zamożność gmin jest stosunkowo niewielka. Tam są często podstawowe rzeczy. W gminach, gdzie te sołectwa są bardziej zamożne, no to mówimy o innych potrzebach. Ale są i tacy, i tacy.
Czyli ta inicjatywa bardzo się wpisuje w kolejny konkurs i zachodniopomorska wieś pięknieje.
Tak, oczywiście. No chyba mamy, nie wiem, czy pan ma takie odczucia, ale ja podróżując po naszym województwie pięknym, że mogłoby być to województwo jeszcze piękniejsze, a przede wszystkim powinno być bardziej zadbane. A żeby móc wywołać pewną taką chęć startowania w takim konkursie, przeznaczyliśmy określone środki. Za pierwsze miejsce można tutaj uzyskać dla sołectwa 40 tysięcy, za drugie 30, 20 i 10. I to jest zachęcające, żeby...
No, czyli taka stara zasada, ja wyznaję takie określenie, trzeba zastąpić zawiścią, a przejść na pozytywną zazdrość.
Można konkretne pieniądze na swoje potrzeby pozyskać, ale tak naprawdę głównym celem jest to, żeby ta wieś zaczęła wyglądać i żeby jadąc czy to drogą wojewódzką, powiatową czy gminną, żebyśmy mogli
przez granicę tutaj do naszych sąsiadów możemy...
Żebyśmy mogli powiedzieć, że ta wieś wygląda.
Czyli w tym roku kolejny konkurs, kolejne wyzwanie, tak?
Kolejny konkurs, który adresujemy obok właśnie grantów sołeckich, obok konkursu na najlepszego sołtysa, bo przecież robimy to od kilku lat. Tak naprawdę zaczyna nam powstawać chyba jeden produkt, który funkcjonuje już w innych województwach. Chyba o to nam chodzi, żeby jednak te tradycje związane z tymi najważniejszymi świętami w historii chrześcijaństwa i naszej religii też były okraszone tradycją związaną właśnie z obrzędami, z regionami.
No i potem można było pięknie spędzić święta wielkanocne właśnie, tak, mając na myśli tradycję.
Te święta też mają swoją magię.
No to z takim produktem potem na 2019 rok pojedziemy do Berlina, bo ja się uczepiłem.
A ja powiem panu dalej. Ja byłem ostatnio na posiedzeniu Komisji Rolnictwa Związku Województw i zaproponowałem, wystosowaliśmy do ministra zaproszenie, żebyśmy wrócili do wspólnego pokazywania regionów na targach w Berlinie. Panie ministrze, zapraszam, żebyśmy porozmawiali, bo to, co się stało w tym roku, było wypadkiem przy pracy. A wydaje mi się, że w 2019 wracamy do dobrych tradycji.
Gościem naszego spotkania był wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, pan dr Jarosław Rzepa.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
W miniony wtorek w szczecińskim oddziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ukonstytuowała się nowa Rada Społeczna. Jej przewodniczącym został wybrany dr Andrzej Karbowy, dyrektor Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, a jego zastępcą Mieczysław Gajewski z Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Podczas posiedzenia wypracowano brzmienie 6. kryterium branego pod uwagę podczas przetargów ograniczonych. Oto jego pełna treść, mówi dr Andrzej Karbowy.
Kryterium 6. Ubezpieczenie w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego, liczba punktów 10. Oferenci korzystający z ubezpieczenia od co najmniej 2 lat, licząc od dnia złożenia oferty, otrzymują 10 punktów, pozostali 0 punktów. Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie jest zaświadczenie KRUS o pełnym zakresie tego ubezpieczenia, to jest emerytalno-rentowym, chorobowym, wypadkowym i macierzyńskim. Jeżeli oferentem jest rolnik, który w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości zostało przeznaczonych do dzierżawy nie ma więcej niż 40 lat i utworzył po raz pierwszy gospodarstwo rolne, obowiązek ubezpieczenia powstaje z dniem utworzenia gospodarstwa.
O komentarz poprosiliśmy Juliana Sierpińskiego, prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.
Cieszę się, że zostało ustalone kryterium szóste o nazwie KRUS. 10 punktów w skali 100-punktowej. Myślę, że będzie miało ogromne znaczenie, że wesprze te gospodarstwa większe i średnie, które mają w tej chwili powierzchnię 50-100 hektarów, da im szansę wygrywania przetargów na dzierżawę, a może inaczej, może zrównoważy ten niedostatek, które powodują inne kryteria w stosunku do tych właśnie średnich gospodarstw.
Dlaczego te rady społeczne przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa właśnie zdecydowały się na wybór KRUS-u jako tego szóstego kryterium?
KRUS po prostu określa, stygmatyzuje rolnika, prawda? To jest nasz przywilej, ale i nasze prawo, prawda? Rolnicy, poprzednie pokolenie za renty krusowskie i emerytury krusowskie, poprzednie pokolenie przekazało państwu 2,3 miliona hektarów i za pomocą tego kryterium państwo powinno zwrócić tą powierzchnię dla rolników, dla gospodarstw rodzinnych.
Czy w tej chwili te wszystkie kryteria gwarantują, że osoby słupy nie będą przejmowały ziemi, która powinna być jednak użytkowana przez rolników?
Nasi obywatele mają niesamowite zdolności omijania prawa, więc może tak się zdarzyć, ale dość długo pracowaliśmy nad tymi kryteriami, żeby zapobiegać przez jakiś czas takiej sytuacji, o której pani mówi. Na pewno za jakiś czas trzeba będzie modyfikować te kryteria, bo ktoś tam wymyśli, prawda, takiego, że będzie mógł zakwalifikować się tak. Szukałem słowa, żeby nie użyć słowa kombinować.
Dzisiaj też podjęliście decyzję, czy wsparliście dyrektora KOWR-u, że do 2 hektarów mogą być przeprowadzane przetargi w charakterze licytacyjnym, a powyżej 2 hektarów przetargi ofertowe.
Zgadza się. Dokładnie sprawa wygląda w ten sposób, że do 2 hektarów są przetargi licytacyjne z zastrzeżeniem, że jeżeli Izba Rolnicza lub któraś z organizacji rolniczych zgłosi tutaj wniosek do pana dyrektora, że w jakiejś tam gminie ten przetarg powinien być licytacyjny, to taka będzie decyzja pana dyrektora. Powyżej 2 hektarów wszystkie przetargi są przetargami ofertowymi.
Spotykamy się na posiedzeniu Rady Społecznej, która działa przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy w Szczecinie. Został wybrany przewodniczący. Przewodniczącym został pan Andrzej Karbowy, dyrektor z Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Tak, myślę, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu. Nie z tego powodu, że jest podwładnym moim, tak, ale dlatego, że naprawdę wie, na czym polega obrót ziemią.
Jest dyspozycyjny.
Jest dyspozycyjny, to jest bardzo ważne. Każdy z członków Rady może zaczerpnąć informacje z jednego źródła i drugiego źródła, czyli z KOWR-u, ale również od Izby Rolniczej. Te informacje czasami są zbieżne, czasami są przeciwstawne, prawda? Na podstawie tych informacji podejmować decyzję, jak będzie głosował na społecznej radzie.
Ponieważ jest to takie nasze ostatnie spotkanie przed świętami, to może pożyczymy wszystkim zdrowych, spokojnych świąt.
Wszystkim rolnikom województwa zachodniopomorskiego, w swoim imieniu, w imieniu zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, całej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, życzę wesołych świąt, życzę dobrej, ciepłej pogody na nasze zasiewy wiosenne.
Żeby można było wreszcie wejść w pole.
Żeby można było wreszcie wejść w pole i zasiać. Dziękuję bardzo.
Z Julianem Sierpińskim, prezesem ZIR-u, rozmawiała Małgorzata Furga.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Porozmawiamy teraz o tradycjach wielkanocnych na Pomorzu Zachodnim. W mijającym tygodniu było do takich rozmów wiele okazji. Jarmarki wielkanocne, festyny i spotkania na ludowo. Zdzisław Tararako rozmawia z Iwoną Idziak z Osiny w powiecie goleniowskim.
Rejon tutaj zachodniopomorski jest takim rejonem, a zwłaszcza Osina, to jest wieś, gdzie mnóstwo ludzi z różnych stron się tu zjawiło, więc zaczęłam się zastanawiać nad stworzeniem tradycji. Bo tradycje we wsiach, gdzie z dziada pradziada się żyje, ma się coś tam, jakieś swoje, to one są żywe w tym albo jeżeli nie są żywe, to są odtwarzane. A tutaj nie bardzo. No, co można więc odtworzyć? Trzeba pozbierać trochę od jednych, trochę od drugich, to wszystko razem złożyć i mamy już jakąś tradycję. I powolutku zaczynamy w tym kierunku właśnie pracować z moimi kobietami.
Makowska Helena, pochodzę z dawnego Kieleckiego. W moich stronach to było dosyć ubogo, ale oczekiwaliśmy bardzo z otwartym sercem tych świąt, bo był post, to był post. Z olejem się jadało. No i była wielka radość, jak mama wzięła na rezurekcję do kościoła. Było 3 kilometry do kościoła.
To, co żeście ocaliły od zapomnienia.
To właśnie te potrawy, bo moje kobiety bardzo dobrze gotują. No właśnie ten kulebiak, żur.
Przede wszystkim na wsi jest ta tradycja, że przed świętami Wielkiej Nocy jest tak zwane tradycyjne świniobicie kilka czy kilkanaście dni wcześniej i przygotowuje się własne wyroby.
Ja pochodzę z miasta Chełmna. W moim domu jeszcze moja mama zawsze podawała jako pierwsze danie święconkę. Robiliśmy tak zwaną sieczkę, to znaczy wszystkie kawałeczki, każdy tam brał z tej święconki wędlin, jajeczko, wszystko razem było pomieszane i to się przyprawiało chrzanem albo ćwikłą z chrzanem, jak kto tam wolał i wtedy jadło się to ze święconym chlebem. To każdy z nas musiał to zjeść. Natomiast dzielenie się jajkiem, to dopiero tutaj się z tym spotkałam, nie? No i też tutaj, tak. I dopiero tutaj to też wprowadziliśmy na swoim stole. Senior rodu, jak ja to mówię, zawsze bierze to jajko, czyli mój mąż tutaj. No, baby wielkanocne, mazurki.
Najczęściej to święcenie, jak ksiądz przyjeżdżał, to u mamy moje się odbywało, bo miała takie mieszkanie, że się nadawało. Cała wieś przychodziła i tak patrzyli, kto w koszyczku ma więcej, kto ładniej, kto ustroił sobie, to szparagusem, to barwinkiem się stroiło, trochę tego zielonego się dodawało. Jajka, kiełbaska, chrzan obowiązkowo i co tam, kto jeszcze, komu jaki pomysł, przyszła jakaś babeczka.
Idziemy ze święconką, ale żeby można było pójść ze święconką, to trzeba mieć... Czym zanieść tę święconkę?
Kotuła Irena, wikliniarka ze Stargardu Szczecińskiego.
Pani Ireno, pani jest artystką, przygotowuje takie specjalne na tę okazję.
Oczywiście, że tak. Przynajmniej raz w roku zmieniam wzór święconki, jednego, dwóch koszyczków, czym zawsze zaskoczę klientów w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Od wyboru do koloru, najróżniejsze. Skąd się biorą te pomysły?
Potrafię z 3-5 koszy zrobić, utworzyć nowy wzór.
Aha, to jeszcze nawet wzór, to nie tylko, że sam koszyczek, ale również i wzór.
Ja tworzę wzory.
A te takie przepiękne, białe.
To są koszyczki z białej wikliny. Jeżeli gdzieś dostanę snopek, dwa snopki, które są naprawdę cenne, bo nie ma cennych rąk starszego pokolenia, które by kontynuowało uprawianie i pozyskiwanie białej wikliny. Goszczą na moim stole.
Pod potrzeby właściwie każdego, i małego dzieciaczka, i dorosłego można wybrać. Koszyczek też stanowi pewną pracę artystyczną, prawda?
Myślę, że tak.
Nie... On stanie na najważniejszym miejscu, na środku święconka, prawda? Na stole to jest dekoracja.
Cieszę się, że w naszym kraju, w Polsce, ta tradycja jest powtarzana od stuleci.
Jaki koszyczek pani w tym roku ze święconką będzie?
Okrągły. Zrobiłam nowy okrągły wzór, który cieszy się powodzeniem, bo dzisiaj sprzedałam, jest przedostatni, z 10.
Można tam wszystko zmieścić i nie ograniczać się pod względem ilości pokarmu, prawda?
Oczywiście, myślę, że to jest koszyczek optymalny dla rodziny dwuosobowej, 3-5 i powyżej.
Pamiętam, ja nigdy nie miałam małego koszyczka w domu, zawsze mój tato pomagał mi nieść to. Były całe szynki na przykład, masę wędli, to wszystko było wędzone.
Rosolik na Wielkanoc, to jest u nas taka, nie wiem, ze wschodu przywieziona tradycja, że na Wielkanoc na drugi dzień to jest rosół. Z wiejskiej kury albo z kaczki francuskiej, jeszcze lepszy rosół.
Kto idzie ze święconką?
Jak zwykle babcia.
Będzie to bogaty w tym roku koszyczek?
Tradycyjny. To nie chodzi, że musi być duży czy mały, ale najważniejsze, jak jest rodzina, jest gdzie się wracać i fajny dom, szczęśliwy dom, to koszyczek nie musi być duży czy mały. On zawsze jest piękny.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Świąteczne życzenia są miłe, ale trzeba też policzyć świąteczne wydatki. Przed nami wydarzenia tygodnia. Komentują dzisiaj redaktor Zdzisław Tararako, profesor Bartosz Mickiewicz i dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Witam w przedświąteczny poranek. Panowie tak odświętnie już ubrani chyba zaraz idą po audycji na święconkę, czy raczej scedujecie ten obowiązek tradycyjny na dzieci?
Odnośnie oczywiście święconki, no to my tutaj z moim przyjacielem to raczej wysyłamy dzieci do kościoła, natomiast
żeby
bardzo chętnie...
tradycja nie zaginęła.
Żeby nie zaginęła tradycja, bym bardzo chętnie u tą święconkę na stole i wyjadamy z koszyczka, co się tylko da. Aha, nawet szybciej, tak?
Święconkę można już spożywać w sobotę, ale my trzymamy się polskiej tradycji w pierwszy dzień świąt po rezurekcji. A my, proszę panów, teraz przechodzimy do tej wiosny. Trochę chłodno się zrobiło na te święta. Gdzieniegdzie tam gdzieś sypnęło śniegiem na południu kraju.
Ale... I u nas. W czwartek przecież sypnęło dobrze.
Sytuacja w tym tygodniu była w kratkę. Trochę było tego słońca, ale i zdarzało się, że padał śnieg. A więc w marcu jak w garcu, zobaczymy jaki będzie kwiecień. Tak.
Rozpoczynamy naszą audycję o tych stałych produktach, które znajdą się na naszym stole wielkanocnym, bo przecież są wyroby mięsne, pisanki, to przecież jaja, kurze. Okazuje się, że te święta będą nieco droższe niż poprzednie, no bo tak się złożyło, szczególnie w branży drobiarskiej. No a w branży mięsnej też nie jest za wesoło, chociaż rolnicy narzekają, bo ceny żywca wieprzowego nie przekraczają 5 zł 50 groszy, gdzieś około 6 zł, to jest taka w miarę cena opłacalna.
No tak, rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, że mimo tego, że sytuacja nieco się poprawiła na rynku drobiarskim, to oczywiście święta zawsze są taką okazją do tego, żeby tych cen nie obniżać, a wręcz przeciwnie.
Pada no bo jaja że... ekologiczne, jak kupowałem na rynku po złoty 40.
Tak,
no,
i to wcale nie była na najwyższa 50... cena, jaką pan redaktor zapłacił, bo zdarzały się i droższe.
Jeżeli chodzi o białe skorupki, to te jaja były poszukiwane, bo one najlepiej nadają się na malowanie pisanek.
No to jest nasza tradycja, że ta pisanka zawsze musi być. Czasami oszukujemy troszkę, kupując te naklejki. Czasami robimy gdzieś to tam mazakiem, ale gdzieś tam zawsze pozostaje ten sentyment z dzieciństwa i te malowanie tych jajek na różne kolory i te farbki, które się gdzieś tam rozmacza. To jest cały ceremoniał. Jako to, że z panem dziekanem mamy dzieci jeszcze w tym wieku, że warto i chcą się tym zajmować, no to wszystko jest za nami, to wszystko już zrobione. Teraz tylko pozostaje czekać na tą magię świąt, choć jakby tutaj pogoda ma nas nie rozpieszczać i ma być i ten śnieg, i deszcz. Takie są zapowiedzi synoptyków. No zobaczymy.
Ceny masła spadły, a teraz znów widzi się taki trend do podnoszenia cen, a to wszystko, jak się okazuje, o tym wszystkim jednak decyduje Nowa Zelandia.
No to nie tylko, bo jak w przypadku wieprzowiny, to także rynek chiński decyduje.
Było.
W przypadku masła Nowa Zelandia, to jak najbardziej, ale ja myślę, że przede wszystkim to, że jesteśmy na przednówku, to decyduje, bo już może tak tej magii świąt, aż bym tak głęboko nie wkręcał, że to no, przez tą magię świąt i ten żywiec tak podrożał i jajka podrożały, no jajka pewnie w jakimś tam stopniu także od świąt są zależne. Szczególnie te białe, które się idealnie na kraszanki nadają. Natomiast globalne rynki to jak najbardziej i ta pora roku, no przecież pamiętamy jeszcze w XIX wieku, to się wszyscy bali tego przednówka, bo wtedy to zęby w ścianę, w ogóle nie było co jeść. A teraz to my tylko obserwujemy wzrost cen, ale nie ukrywajmy, dosyć ograniczony jednak.
No tak, ale w przypadku wieprzowiny jeszcze trzeba doliczyć przetwórców. Widzimy, co się dzieje w sklepach mięsnych. Dzisiaj sobota, to praktycznie we wszystkich domach już są porobione zakupy, myśli się o świętach.
No oczywiście, że tak. Mieliśmy czas na to, żeby przygotować się do tych świąt. To jest globalizacja. Mamy coraz większe możliwości poszukiwania taniego żywca, tanich produktów rolniczych z całego świata. Mamy coraz więcej wyspecjalizowanych farm, które są w stanie osiągać bardzo niskie koszty produkcji, nieosiągalne dla tradycyjnego rolnika. W tym okresie oczywiście żal o tym mówić, tak, ale no to rolnictwo po prostu mocno się zmienia i mocno się profesjonalizuje. Tutaj trzeba znaleźć to miejsce dla tych takich bardziej tradycyjnych rolników produkujących, bądź co bądź, dużo lepszą, dużo zdrowszą żywność niż ta żywność korporacyjna.
A my będziemy na antenie zawsze reklamować, że to, co regionalne, to, co czego nie jest dużo, co jest z domowej roboty, jest smaczniejsze, aniżeli z wysoko wyspecjalizowanych farm i polecamy wszystkim Państwa, przynajmniej na święta, skosztować tego, co dobre, bo polskie.
Polska domaga się wyrównania dopłat bezpośrednich, oczekują nie tylko Polska, ale Litwa, Łotwa, Estonia. Poparcie mamy u Węgrów, również u Bułgarów i Rumunów. Ja nie wiem, czy...
Nie bardzo wiem, czy to jest możliwe w obecnym kształcie, bo tak się mówi bardzo łatwo i przyjemnie, że dopłaty większe i wyrównanie tych dopłat, tylko jakby nie pamięta się o tym, że tam trochę inny system jest jednak tych dopłat.
Tym bardziej, że po Brexicie teraz...
Tak, będzie tych pieniędzy zdecydowanie mniej. Ja myślę, że jest ten czas. Znaczy, czas już generalnie ucieka, ale po roku 2020 i tak mieliśmy się zderzyć jakby z zupełnie nowym systemem finansowania rolnictwa europejskiego.
Projekt już będzie znany gdzieś właśnie w maju. Tak.
No właśnie spodziewaliśmy się, jeżeli nie rewolucji, to przynajmniej większych zmian, które by prowadziły do tego, żeby te kwoty były porównywalne w jednych
albo
jednych i drugich
krajach.
Albo
może w ogóle mówić, żeby...
Albo w ogóle miał nie być na początku. Oczywiście zakładam, że w ogóle nie będzie dopłat do rolnictwa, ale oczywiście wiemy, że ten scenariusz czarny
to nie
dla
jest temat na
się nie spełni.
Nasz stół wielkanocny.
To jest temat, panie redaktorze, na najbliższe 2 lata, jak nie na 3, na pewno się będziemy nim zajmować. Ja myślę, że tu po prostu rozpoczyna się pewnego rodzaju gra. Na razie każdy licytuje, wyrzuca swoje żądania na stół, prawda? Jedni się domagają tego, drudzy tamtego. Nikt pierwszy nie powie pas, kto nie będzie musiał, a potem jak już wszyscy będą siedzieć, jak będzie się dopinało, to się okaże, że my możemy z tego zrezygnować, tamci z tamtego. To jak zawsze jest to metodą konsensusu jakichś.
No ja byłbym za tym, żeby rzeczywiście te dopłaty...
Mamy robotę na 2 lata, możemy o tym mówić co tydzień.
Tu się zgadzam, że dzisiaj nikt nie wykłada swoich kart, nie mamy jasnych deklaracji.
Każdy żądania wykłada.
Nie do końca dobrze to wróży, ale zobaczymy, co z tego będzie.
No teraz czekamy na dobrą wiosnę, bo od niej będzie też dużo zależało ceny zbóż i jak nam wyjdzie ten rok. Bo jak na razie, patrząc za okno na pogodę, no to nie zanosi się najlepiej.
No kilka ostatnich lat nie rozpieszczało rolników. Najpierw susza, później w zasadzie powódź na polach. Przydałoby się, żeby ten rok był taki normalny.
Znaczy mamy przedwiośnie, jakbyśmy na to nie patrzyli. Jak z tego się wiosna rozwinie, a nie z powrotem zima, to jeszcze wszystko będzie dobrze. Być może nie będą żniwa rzepakowe przyspieszone o 2-3 tygodnie.
Miejmy nadzieję, żeby
ale,
święta wielkanocne były pogodne i słoneczne, panowie.
Tak, abyśmy je spędzili w miłej, rodzinnej atmosferze i żeby każdego było stać na to, żeby te święta były dostatnie, czego sobie i Państwu życzę.
I pogody ducha także, i aby dobrze nam się działo, byśmy się razem trzymali nie tylko w te święta, ale i po świętach, a także tej wiosny, którą już to pan redaktor obiecał nam.
Spokojnych i pogodnych i zdrowych świąt życzą Państwu
Arkadiusz Mankowski,
Bartosz Mickiewicz
i Zdzisław Tararako.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
A teraz czas na kwadrans kultury.
W radiowym kwadransie kultury witamy Państwa.
Bogdan Matławski.
I Zdzisław Tararako. Jak wiosenne święta wielkanocne, to oczywiście święta z muzyką.
Trudno sobie wyobrazić święta, nade wszystko święta Wielkiej Nocy, bez radości. Ponieważ tak jest układ tych świąt, że najpierw Wielki Post, potem Triduum paschalne, bardzo poważne, męka, ból, cierpienie, a potem radość.
No bo wszystko się budzi.
Bo wszystko się budzi. Chrystus zmartwychwstał, wszystko budzi się do życia, a muzyka trwa.
Byliśmy również na takich spotkaniach z tradycją wielkanocną w Nowogródku Pomorskim, w Łobrzie i tu będziemy Państwu przy okazji tych spotkań przekazywać, jak kultywowane są tradycje w świąt wielkanocnych.
Właśnie, w takich centrach, można by powiedzieć, tradycji, jak w Nowogródku Myśliborskim, jak w Łobzie, spotykają się ludzie, którzy mają wielki szacunek do tradycji i u których tradycja ma znaczenie, nie tylko na pokaz, ale także w życiu codziennym. Przecież od wielu lat przyjeżdżają na przykład do Łobza muzycy z kapeli Swaty. I oni ubarwiają to swoją muzyką.
Słyszymy.
A właśnie słyszymy ich w tle tutaj. Oni są w pochodzie, są w kościele, są na estradzie.
No a bo potem tak, u siebie w domu.
A potem u siebie w domach. Taki jest charakter tych świąt i z tego się cieszymy właśnie.
Posłuchajmy, jak wspominają te święta i tradycje W Nowogródku Pomorskim?
W Nowogródku Pomorskim odbywa się konkurs na palmę i pisankę wielkanocną. To jest konkurs stały na palmę.
Co mamy na tej palmie czterometrowej?
No wszystko jest, i palma, i buczpan, i wstążki, i kwiatuszki z bibuły, i z łąki takie rozmaite te suszki, zioła. No co tylko trzeba, to do tego to żeśmy nazbierali.
Bazie macie?
Mamy też bazie.
To musi być, jak palma, to musi być bazia.
Kultywujemy w naszych konkursach związane właśnie z tradycją, z ekologią, z naturalnym barwnikiem, stroikiem, czyli to, co możemy zebrać i na łące, i w lesie, i wykorzystać to później w łączeniu, czy to w palmach, czy to w pisankach.
Są to jajeczka wydrapane we wzory kwiatowe. Jajko drapane, to drugie tak samo, a to jajko jest pisane woskiem. Później to jajeczko jest ufarbowane. Można robić takie jajko nawet w 3-4 kolorach. Różne elementy można pisać woskiem i farbować po kolei od najsłabszego koloru do najmocniejszego.
Teraz, proszę Państwa, przeniesiemy się na chwilę do Łobza.
Łobezka baba wita nas, dla Łobza dziś śpiewamy. Łobezką babą wszyscy wraz na Wielkanoc czekamy. Palmy wysokie w kolorach tęcz, kolobud niech rozkwita. Łobezka baba wita nas, dla Łobza dziś śpiewamy. Łobezką babą wszyscy wraz na Wielkanoc czekamy.
Łobez staje się też takim wielkim centrum. Tam odbywa się taki festiwal Wielka Świąteczna Baba Wielkanocna, połączona z festiwalem kapel śpiewaków ludowych, także wystawą i konkursami na najlepsze produkty pieczyste, baby wielkanocne. Okazuje się, że to jest bardzo piękne, że w zachodniopomorskim można podtrzymywać, odtwarzać te tradycje, które przywieźli ze sobą mieszkający obecnie.
Nie tylko pielęgnować, nie tylko odtwarzać, pokazywać, ale kreować nowe, nasze, zachodniopomorskie, bo to jest ważne. I Łobez jest jakby na czas trwania tego teatru, Łobezka Baba Wielkanocna, jest centrum, myślę, że regionalnym kultury tradycyjnej.
Chociaż nie ujmując tego...
Nie ujmując nic innym,
temu
oczywiście.
Nowogródkowi Pomorskiemu,
nie.
To też
to jest
wydarzenie.
Nowogródek to jest maleńka gmina. No,
ale jakże...
Ale wszystko pełne uroku i wszystko ma swój klimat. To wszystko zdarzyło się w Łobzie. Wielki, wielki korowód, parada. To niesłychane wrażenie robi. To wszystko się dzieje na naszych oczach. My jesteśmy tego świadkami i serce się raduje, że takie spektakle się odbywają, takie przedsięwzięcia.
Posłuchajmy, jak sobie wyobrażają nasze panie swój stół wielkanocny, laureatki tego konkursu na mazurki wielkanocne. Czy przy takiej muzyce można upiec babę wielkanocną? Bo słyszałem, że trzeba to robić w spokoju, po cichu i wszystkich chłopów wyganiać z pomieszczenia, w którym przygotowuje
tak,
się baby.
Tak, nie można przy muzyce w spokoju.
Ale dzisiaj możemy opowiedzieć, bo jesteśmy na jarmarku wielkanocnym w Łobzie.
Maczęg Grzymisława z Radowa Małego. Pieką wczoraj, od rana do drugiej w nocy.
Co pani przywiozła?
9 ciast, babę drożdżową, babę marmurkową, babę keksową, serniki, 2 z brzoskwiniami, mazurek karmelowy z orzechami, mazurek bezowy z migdałami, mazurek jabłkowy i ciasto czekoladowe.
Co się
z
znajdzie z tych ciast na stole wielkanocnym u pani?
Na pewno babki, serniki, mazurki.
Z powiatu kołobrzeskiego przyjechały panie z klubu miłośników sztuki ludowej, Pętelka z Gościna, i artystycznie rzeczywiście dzisiaj przygotowałyście ten świąteczny stół wielkanocny.
Przywiozłyśmy oczywiście pisanki, babę wielkanocną, baranka wielkanocnego wykonanego z ciasta oraz piękny stroik, taki nawiązujący do świąt, piękny wiosenny, gdzie są bazie, gdzie jest mech, gdzie są piękne białe kwiaty, a wśród nich koszyczek właśnie wykonany też ręcznie, z pięknie wykonanymi ręcznie pisankami.
Ta baba to jest gotowana czy piastkowa tradycyjna?
Nie, to jest baba drożdżowa.
To jest prawdziwa.
Prawdziwa baba drożdżowa, która upieczona jest z 8 jajek. Na wierzchu tej baby znajduje się cudny baranek wykonany zrobiony też z ciasta drożdżowego.
I można z tym barankiem na święconkę iść?
Naturalnie, po to jest on wykonany.
Wiem, że baranki robiło się również kiedyś z masła.
Oczywiście, że się robiło z masła, przecudne były. I oczywiście każda gospodyni wiejska musiała mieć w swoim koszyczku baranka z masłem.
A widziałem dziewczyny tutaj, przywiozły jaja, to nazwać pisanki albo lepianki, kaszą manną.
A właśnie, ja się też pierwszy raz z tym spotkałam. Teraz już wiem, jak to się robi. Muszę powiedzieć, że ktoś, kto to robił, to artysta całą gębą, bo to rysunki są tak precyzyjne, tak kolorowe, że się wierzyć nie chce, że na pisance można zrobić tak wspaniały wzór.
I... Nagrodę otrzymałyśmy za piękną palmę, wykonaną.
Będzie to bogaty w tym roku koszyczek?
Tradycyjny. To nie chodzi, że musi być duży czy mały, ale najważniejsze, jak jest rodzina, jest gdzie się wracać i fajny dom, szczęśliwy dom, to koszyczek nie musi być duży czy mały. On zawsze jest piękny.
Teraz posłuchajmy, w jaki sposób obchodzone są święta Wielkanocy u naszych sąsiadów w Niemczech.
Nazywam się Anna Henel.
Pani mieszka tutaj zaraz za Odrą, w Rheinwaldzie.
Tak, Bad Rheinwaldem.
Jak wyglądają te święta wielkanocne?
Po naszej stronie się różnią te tradycje wielkanocne, bo nasz teren jest ewangelicki i są inne tradycje. My się też spotkajemy w rodzinach i też obchodzimy razem, ale u nas jest taka tradycja, że weźmiemy gotowane jajka, idziemy na górę i potem rzucamy z góry i kulturę jajko. Najdłużej się cały zostaje, no ten wygrał i takie różne. I albo schowamy takie słodycze jajka i każdy musi szukać. To są takie te tradycje, że ten zając do nas tak przyjdzie.
Święconka, czy jest coś takiego w tej tradycji niemieckiej?
Tak, z koszykiem u nas nie idą do kościoła. Muszę powiedzieć, że ja nie idę do kościoła, ja nie jestem taka wierząca. Ale być może, że są też takie w kościole, są na pewno jakieś tradycje, ale tak no, nie za bardzo znam.
Jeżeli chodzi o stół wielkanocny, to też jest to śniadanie wielkanocne?
Takie coś nie mamy. My obchodzimy pierwszy dzień świąt.
Pierwszy dzień świąt.
I to zależy, jak w rodzinach robią, to my zawsze tak na obiad się spotkamy, zjemy wspólnie obiad i potem podwieczorek. No i potem te zabawki, te różne gry, tak obchodzimy.
Jakie potrawy?
No to jest pieczeń, zając może, albo inne dobre mięso, co się robi i kluski, ziemniaki do tego, warzywa, takie różne.
Ciasto, baby.
Ciasto potem, no to mamy tak, jak każdy sobie lubi.
Ale bab takich drożdżowych, wielkanocnych nie ma.
Nie, tak zwyczajnie nie ma, takie jak u was. Ja widziałam w zeszłym roku takie piękne babki, ale to jest trochę inaczej u nas.
Ciekawe, czy warto poznawać.
No.
Jeżeli chodzi o niedzielę palmową.
Jeszcze nie widziałam u nas. Idą do kościoła, tak, na mszę, ale takimi mamy to są tylko te, które katolicy są. A u nas na terenach mało katolików.
W poniedziałek, tak jak jest w Polsce, na drugi dzień poniedzieli wielkanocnej.
Nie, takim lanie nie mamy. Ja to tutaj poznałam w Polsce, że najpierw się dziwiłam, dlaczego chłopaki na nas tak pryskają wodą, ale to jest tak zwyczaj. Ja to nie wiedziałam o tym kilka lat temu.
Ponoć szczęście
tak,
przynosi.
Tak, teraz wiem, ale takie nie ma u nas, nie. Idzie się rano po wodę i nie wolno rozmawiać aż do domu potem i mają się dziewczyny myć w tej wodzie i będą potem ładne, pięknie, takie jest też.
Ale nie oblewają się.
Nie oblewają się, nie.
Pani Aniu, wesołych świąt życzymy.
Ja dziękuję nawzajem.
I pięknych prezentów od zajączka, tak?
No, zobaczymy.
W rodzinach katolickich w Niemczech te tradycje są podobne jak u nas, no ale w rodzinach wyznania ewangelickiego tak te święta wyglądają. Nasze są piękne, no podziwiajmy, że i w taki sposób obchodzone są te święta. W każdym razie nasze są najpiękniejsze.
Jest ta różnica w symbolice właśnie, w uroczystości, w takim jakimś uduchowieniu tych świąt. Nie będę tutaj odosobniony, że powiem, że nasze też bardziej mi się podobają.
Tak, w polskich rodzinach ważnym dniem jest właśnie jutrzejsza Wielka Niedziela, czyli Dzień Zmartwychwstania, Dzień Radości. W tym dniu poranny dźwięk dzwonów budzi śpiących. Po rezurekcji zasiadamy do świątecznego, tradycyjnego stołu, by podzielić się święconym jajkiem, życzyć sobie, składać życzenia, świętować przy suto zostawionym stole, na którym króluje święcone jajko, pasztety piękne, mazurki i wiele innych smakowitych potraw. Tego życzą również autorzy tego spotkania w Kwadransie Kultury Wiejskiej.
I niech nam brzmi w uszach takie gromkie Alleluja, które rozbrzmiało, nie wybrzmiało i niech brzmi do następnych świąt.
Życzymy zdrowych, radosnych świąt Wielkiej Nocy, suto zastawionych stołów, dużo wody w poniedziałek, bogatego zająca, a jak najmniejszych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Tego właśnie życzymy wspólnie z profesorem i jesteśmy za tym, żeby właśnie radować się i świętować.
Ważne jest to przygotowanie, ten czas przygotowań, to ponoć jest ważniejsze niż nam się wydaje.
Właśnie, to tak jak w pielgrzymce. Mniej ważny jest cel, a ważne jest pielgrzymowanie. Ważna jest ta wspólnota, więc także i przygotowania do świąt, one mają...
Te zapachy, właśnie, ta magia.
One mają swoje znaczenie, bo później już to świętowanie to jest jakby konsumpcją tego wszystkiego, ale przecież cała radość jest jednak z przygotowania.
Chociażby nawet święconka przecież tradycyjna.
Oczywiście, że my świętujemy, życzymy sobie, żeby były te święta radosne, nade wszystko, żeby były rodzinne, żebyśmy wspólnie mogli biesiadować, siedzieć. Jak zwykle powtarzamy tutaj i zachęcamy wszystkich, siedźmy przy stole świątecznym, spożywajmy to, cośmy przygotowali i radujmy i cieszmy się sobą.
No a potem mamy lany poniedziałek, bez którego święta wielkanocne się nie odbędą.
No oczywiście, mamy tu dwa zwyczaje połączone, i śmigus i dyngus, więc i polewanie i bicie tymi witkami po nogach. Ostało się ino polewanie, w poniedziałek wszyscy się polewamy.
No gdyby jeszcze taka muzyka grała, to jakże to
Ale
było?
Ja myślę, że wszystkim w duszy gra, nawet jeżeli nie ma, to muzyka w duszy ludziom gra. Polewanie się jest jakimś nie tylko zabawą, ale jest też nawiązaniem do tradycji.
Mamy bogatą.
Mamy bogatą. No niektórzy się oburzają, obruszają się, no ale nie ma się co nadymać, drodzy Państwo. Tak było od wieków. No, to na szczęście dzisiaj nikt dziewuch nie łapie i do potoku zimnego nie wrzuca w ciuchach i we wszystkim. Dzisiaj już jest to bardziej kulturalnie. Ale... Natomiast jak nas ktoś wodą poleje, no nic złego nam się stać nie może.
Połączymy to ładnie. Kapela Swaty. I...
Mali stopniczanie, tak?
Tak, to jest młodość, o której mówię.
No więc właśnie, to jest z jednej strony młodość, a z drugiej strony doświadczeni muzycy, którzy mają swoje doświadczenie, swoje lata i swoje umiejętności i ci, którzy wchodzą na tę scenę ludowych tradycji.
Mali stopniczanie z Choszczna.
Stoi u wody chłopcie na wody. Powstań, powstań, lubię dziewczę, daj koniom wody. Powstań, powstań, lubię dziewczę, daj koniom wody.
I specjalne życzenia od najmłodszych zespołu Stopniczanie.
Wesołych świąt wielkanocnych.
Życzymy wesołych, spokojnych świąt i ciepła w sercu.
Jeszcze raz podkreślam, niech będą radosne i żywe. Ze spokojem sobie dajmy spokój.
A niech będą słoneczne.
A i słoneczne nie będą.
I to tyle na dziś w Kwadransie Kultury. Życząc wesołych i pogodnych świąt, żegnają się z Państwem profesor Bogdan Matławski, Zdzisław Tararako oraz...
I Małgorzata Furga.
Kłaniamy się.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.